Szlachetne zdrowie.
W Polsce na zawał serca zapada około 100 tysięcy osób rocznie. Jak zapobiec zawałowi serca i co robić, aby nie nastąpił po raz kolejny? O tym mówić będziemy w dzisiejszej audycji Szlachetne zdrowie. Gościem programu jest kardiolog profesor Karol Kamiński, kierownik Zakładu Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych oraz asystent w Klinice Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry.
Szlachetne zdrowie.
Żeby zrozumieć, jaka jest to choroba i jaką trzeba stosować profilaktykę przed zawałem i w trakcie, kiedy go leczymy, a także po incydencie sercowym, trzeba najpierw chyba wyjaśnić, jak powstaje choroba wieńcowa i kto jest na nią narażony, panie profesorze.
Większość osób, której dochodzi do rozwoju choroby wieńcowej, podłożem są zmiany miażdżycowe. Czyli takie zmiany, które powstają w wyniku odkładania się złogów cholesterolowych, które są w dodatku jeszcze przetworzone przez organizm, przez komórki organizmu, a następnie mogą ulegać wapnieniu. I okazuje się, że nawet już u dzieci powstają pierwsze złogi cholesterolowe w ścianie tętnic i niestety może to się nasilać wraz z wiekiem.
A jak często się pojawia?
W tej chwili uważa się, że zapadalność na chorobę wieńcową to jest między 250 a 300 osób rocznie na 100 tysięcy mieszkańców, co świadczy o tym, że to jest jedna z częstszych przyczyn chorób cywilizacyjnych. Ponadto choroby sercowo-naczyniowe, takie jak choroba wieńcowa, zawał serca, udar mózgu, bo przecież udar mózgu ma zazwyczaj również podobną przyczynę, o czym często zapominamy, są najczęstszą przyczyną zgonów wśród mężczyzn we wszystkich kategoriach wieńcowych, a u kobiet po 65 roku życia również są częstszą przyczyną niż choroby nowotworowe.
No właśnie, mówi się, że u mężczyzn to jest ten 40 rok taki decydujący, po którym już może wzrosnąć ryzyko, a u kobiet 65. Dlaczego tak jest?
U kobiet my powinniśmy patrzeć przez pryzmat ochrony endogennymi estrogenami, czyli dopóki kobieta miesiączkuje, jest chroniona przez wewnętrzny układ hormonalny, który zarówno poprawia jej profil lipidowy, jak i poprawia jej funkcję naczyń. Natomiast po utracie, po okresie już około menopauzalnym, ryzyko kobiet zwiększa się i wyrównuje się z tym ryzykiem, które występuje u mężczyzn. Niestety, wszyscy starzejemy się i każdy z nas z wiekiem nagromadza ilość zmian w naczyniach. Nasze naczynia stają się mniej funkcjonalne, gorsze, nasze komórki się starzeją. W związku z tym z wiekiem dochodzi do większej liczby zachorowań na chorobę wieńcową.
Mówi pan, że to wszystko zależy od cholesterolu, który się odkłada. A zatem może powiedzmy, jaka jest prawidłowa wartość profilu lipidowego u ludzi w różnym wieku? Zacznijmy od tych nawet najmłodszych, czyli u tych też, jak się okazuje, odkłada.
Przede wszystkim może nie wszystko zależy od stężenia cholesterolu, ale na pewno bardzo dużo. Tak jak mówiłem, złogi cholesterolowe, które powstają w ścianie naczyń, które są podłożem miażdżycy, są przetwarzane przez komórki organizmu. W jaki sposób? Zazwyczaj, kiedy dochodzi do cholesterol krążący, który jest w dużym stężeniu, on jest przetwarzany, jest oksydowany, czyli jest zmieniany przez tak zwane wolne rodniki tlenowe, czyli substancje występujące w naszym organizmie, które są obrazem stresu, narażenia, czasami infekcji. Również przy infekcjach ten cholesterol jest zmieniany w specjalny sposób, cholesterol oksydowany tak zwany. Później ten oksydowany cholesterol jest zjadany przez nasze komórki obronne, bo jest traktowany jako coś obcego. Niestety on jest na tyle toksyczny, że powoduje obumarcie tych komórek i to daje nam powstawanie tych zmian miażdżycowych. A co za tym idzie, to nie tylko sam cholesterol, ale również inne czynniki, takie jak cukrzyca, takie jak nadciśnienie, takie jak wywiad rodzinny, bo my musimy przyznać się, że nie znamy wszystkich czynników, które prowadzą do rozwoju choroby wieńcowej, ale wiemy, że choroba wieńcowa bardzo często występuje rodzinnie.
Dobrze, to zapytam inaczej. To przy jakich wynikach nie trzeba się przejmować niczym w przypadku młodzieży, już ludzi w średnim wieku i dojrzałych mocno, a przy jakich już trzeba by było się zastanowić, czy nie do lekarza.
Panie, szukać pomocy. Przepraszam, że tak unikam jasnej odpowiedzi, ale moim zdaniem na każdego pacjenta musimy patrzeć całościowo. To nigdy nie jest pojedynczy wynik, który decyduje o tym, czy należy się niepokoić, czy nie. Jest to pewien kompleks wyników. Inna sytuacja jest osoby młodej, która nie jest obarczona żadnym innym czynnikiem ryzyka, a inna sytuacja, czy też inne stężenie cholesterolu jest niepokojące u osoby starszej, która ma inne czynniki ryzyka, jak nadciśnienie, cukrzyca, czy też przebyty udar mózgu. W związku z tym ja bardzo unikam właśnie podawania jednej recepty dla wszystkich. To nie ma takiego jednego poziomu cholesterolu, który jest dla wszystkich ważny. Ogólnie uznaje się, że takim stężeniem w miarę bezpiecznym z tego cholesterolu nieprawidłowego, tego złego LDL, to jest 115 mg na decylitr. Powyżej tego możemy mówić o hipercholesterolemii. W przypadku natomiast grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z cukrzycą, pacjenci z przewlekłą chorobą nerek, to stężenie się obniża. Powinno być poniżej 100 mg na decylitr. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z osobą, która ma już incydent wieńcowy w wywiadzie, czyli zawał serca, udar mózgu, chorobę naczyń obwodowych, chorobę naczyń kończyn dolnych, to stężenie powinno być niższe niż 70 mg na decylitr.
I do tego to jeszcze wrócimy w dalszej części audycji, ale w takim razie to może jednak zapytam jeszcze inaczej. A kiedy należałoby zrobić badanie lipidogramu?
Według nowo wydanych zaleceń Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego zaleca się pierwsze wykonanie lipidogramu u mężczyzn po 40 roku życia, u kobiet po 55 lub po menopauzie.
Czyli pełny lipidogram? Czy
pełny lipidogram. Pełny lipidogram zaleca się, żeby ocenić pełny lipidogram, aczkolwiek do wstępnej oceny ryzyka, bo do tego cały czas wracam, że pacjent powinien być oceniany kompleksowo, jeżeli chodzi nie tylko z punktu widzenia lipidogramu, ale do pełnej oceny ryzyka we wstępnym etapie na początku wystarcza sam cholesterol całkowity. Natomiast niestety w Polsce...
Ten całkowity to jaki jest?
Całkowity. Ten całkowity powinien być poniżej 190. No, dla łatwiejszego zapamiętania 200 jest takim poziomem osoby całkowicie zdrowej.
No ale widziałem też 220 i to na tych wynikach, które dostaje się...
Oczywiście, ja również widziałem, natomiast te wyniki często pochodzą z badań populacyjnych. Znaczy, mówią nam, jakie jest średnie stężenie populacji. Powyżej tego to jest populacji ma 60% społeczeństwa. A my wiemy, że nie interesuje nas stężenie, jakie jest populacji, tylko które stężenie sprzyja wystąpieniu choroby wieńcowej.
Jasne. No to w takim razie, czy brak reakcji na te złe wyniki z lipidogramu zawsze musi doprowadzić do rozwoju niedokrwiennej choroby serca?
Oczywiście nie zawsze, ponieważ w medycynie wszystko jest możliwe i są pacjenci, którzy są niezwykle oporni na rozwój choroby wieńcowej pomimo podwyższonych stężeń cholesterolu, ale to jest tak jak z rosyjską ruletką. Jeżeli mamy załadowany w magazynku jeden nabój, czyli cholesterol mamy powiedzmy 100 mg na decylitr, mamy małe szanse, że coś nam się stanie. Natomiast jeżeli załadujemy magazynek 5 nabojami i tylko jeden będzie pusty, to tak jakbyśmy mieli cholesterol na poziomie, ten zły LDL na poziomie 250 mg na decylitr.
No ale przy tym wszystkim jeszcze tam trójglicerydy też jakieś znaczenie odgrywają, bo przynajmniej robi się ich badanie. Co w zasadzie jest gorsze, wysokie trójglicerydy czy wysoki cholesterol?
To są trochę różne zaburzenia metaboliczne, więc zdecydowanie większy wpływ na rozwój miażdżycy ma wysokie stężenie cholesterolu LDL, tego złego. Natomiast wysokie stężenie trójglicerydów ma wtedy bardzo duże znaczenie, kiedy ono towarzyszy mu również niskie stężenie cholesterolu HDL, tak zwanego dobrego cholesterolu. Wtedy świadczy nam o tym, że mamy do czynienia z tak zwaną dyslipidemią aterogenną, która również jest czynnikiem ryzyka choroby wieńcowej, aczkolwiek, i tu powiem, mamy dobrą wiadomość i złą wiadomość. Dobra wiadomość jest taka, że trójglicerydy w miarę łatwo obniżyć dietą. Często świadczą o nieprawidłowej diecie. Zła wiadomość jest taka, że nie mamy dobrych metod obniżania trójglicerydów przy pomocy interwencji farmakologicznych. Nie mamy dobrych dowodów, że interwencja farmakologiczna w tym zakresie ma dobry skutek. Wyjątkiem jest populacja pacjentów z cukrzycą. Powiem, pacjenci z cukrzycą mają wyższą podatność do tej dyslipidemii aterogennej, czyli częściej wyższe stężenie trójglicerydów i u nich tak łatwo się tego dietą nie obniży. Oczywiście mamy też grupy chorych z rodziną hiperlipidemią, bardzo specyficzna grupa, wyjątkowa, której należałoby badać również cholesterol bardzo wcześnie, w wczesnym wieku, ponieważ tam ryzyko rozwoju choroby wieńcowej już występuje w 20 roku życia, oraz pacjentów z wysoką hipertriglicerydemią, kiedy te triglicerydy mogą przyczyniać się do zwiększenia ryzyka takich chorób, chociażby jak ostre zapalenie trzustki.
Za chwileczkę spróbujemy powiedzieć, na czym polega leczenie pacjentów z rozpoznaną już chorobą wieńcową.